Grenlandia nam zakwitła. No jako temat nabrała znów życia, można powiedzieć, ale to nie ma nic wspólnego z jej pierwotną nazwą. Przypomnę wam, że Grenlandia pochodzi od staronordyckiego Grönland, co dosłownie oznacza zielona kraina. A określenie to zostało nadane pod koniec X wieku przez niejakiego Eryka Rudego, wikinga. No, tak około 982 roku Eryk Rudy został wygnany z Islandii. Podczas wygnania odkrył rozległy ląd na zachodzie, tę dzisiejszą Grenlandię właśnie. No i po powrocie do Islandii zaczął zachęcać osadników do wyprawy, nadając nowemu terytorium taką atrakcyjną nazwę. No właśnie, to taki marketing osadniczy, można powiedzieć. No ale czasy Eryka Rudego za nami. Teraz nadeszła epoka Donalda o słomianych włosach, że tak żartem nazwę tego asertywnego lidera. Ale mówiąc poważnie, tak konkretnie, prezydent Donald Trump podtrzymał swoje stanowisko, że Stany Zjednoczone po prostu potrzebują Grenlandii i będą dążyć do jej przejęcia. Wczoraj z kolei 7 europejskich przywódców wydało oświadczenie, w którym czytamy, że tylko Dania i Grenlandia mogą decydować o swojej przyszłości. No, wyczuwamy tu jakąś rozbieżność, prawda? A właśnie tę sprawę poruszymy z panem doktorem Pawłem Markiewiczem. Witamy serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry, witam.
Kierownik Biura Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Waszyngtonie. Po co Donaldowi Trumpowi ta Grenlandia?
Wydaje mi się, że z kilka powodów. No, oczywiście prezydent Trump i bliskie osoby jego administracji twierdzą, że Stany Zjednoczone w tej chwili potrzebują mieć Grenlandię pod swoją własną kontrolą, żeby zabezpieczyć półkulę zachodnią, szczególnie ten północny odcinek, czyli ten odcinek północnego Atlantyku, który też prowadzi do Arktyki.
No właśnie, czy oni potrzebują dlatego, że to jest taka propaganda, czy tam są jakieś realne zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych, ale może w ogóle dla NATO?
Raczej ogólnie rzecz biorąc, to już widzimy od dłuższego czasu większe militaryzację Arktyki, szczególnie przez Rosję. I tutaj powstaje realne zagrożenie nie tylko dla Europejczyków i członków NATO w Europie, ale także dla Stanów Zjednoczonych i dla Kanady, gdyż rosyjskie i chińskie okręty i tak dalej zwiększają swoje angażowanie właśnie w tych wodach północnych, szczególnie w okolicach Ameryki Północnej.
Więc to zagrożenie jest tak duże, że potrzeba takich radykalnych rozwiązań?
Czyli wydaje mi się, że tutaj też administracja Trumpa myśli o kluczowych zasobach, które Grenlandia potencjalnie nosi ze sobą czy pod sobą, czyli o te krytyczne minerały i minerały ziem rzadkich.
W Ukrainie, można powiedzieć, to jest taki kolejny temat wiodący, taki temat leitmotiv. Metale ziem rzadkich to znowu temat, tym razem nie w Ukrainie, ale na Grenlandii.
Można to tak porównać, gdyż wydaje mi się, że ta administracja chce kontrolować te zasoby jak najwięcej się da, żeby też ograniczyć chińskie wpływy w tym zakresie.
A jakie są możliwe scenariusze w ogóle? Bo według amerykańskich mediów, czytamy tutaj od rana, sekretarz stanu USA Marco Rubio miał powiedzieć, że Trump chce kupić Grenlandię, a nie najechać na nią, czyli chciałby powtórzyć taki scenariusz, który nie został zrealizowany, prezydenta Trumana.
Tak. Tutaj właśnie można się powołać do pomysłu Trumana, no i oczywiście do pierwszego administracji Trumpa, gdy prezydent Trump wtedy też sugerował, że chciałby kupić Grenlandię. Tutaj też wchodzi w grę pewien scenariusz prawny, w którym Grenlandia może stać się zagranicznym terytorium Stanów Zjednoczonych, podobny do wysp w Pacyfiku, gdzie rządy na Grenlandii kontrolują część swojej autonomii, a Stany Zjednoczone zapewniają na przykład bezpieczeństwo wyspy.
A co to znaczy w ogóle kupić Grenlandię? Kto tutaj, no kupiec to wiadomo jaki jest, prawda? A kto miałby sprzedawać?
No tutaj wchodzą w grę różne scenariusze. No w chwili obecnej no to tutaj kwestia duńska oczywiście i decyzji związane, co Kopenhaga myśli w tej kwestii, dogadanie się z Kopenhagą by były kluczowe. Jeżeli Grenlandczycy by zdecydowali w referendum o niepodległości, to wtedy już Waszyngton by bezpośrednio z Grenlandczykami rozmawiał w tej kwestii.
A czy można tę sytuację porównać do kupna Alaski od Rosjan przez Stany Zjednoczone? Dawno, dawno temu jeszcze za carskiej Rosji?
Czyli być może, że tutaj można taką iluzję stworzyć do czegoś takiego. No, jeżeli by doszło do takiego kupna, no to przede wszystkim Stany Zjednoczone by zwieńczyli swojej obecności arktycznej, mając powiedzmy Alaskę na zachodniej stronie półkuli Ameryki Północnej i potem Grenlandię na wschodniej stronie.
Ale rozważmy jeszcze inny scenariusz. To nie to, że ja go rozważam. Ja zacytuję rzeczniczkę Białego Domu, Caroline Leavitt. Caroline Leavitt przyznała wczoraj, że prezydent USA rozważa także interwencję zbrojną. A więc byłoby to powtórzenie tego, co się stało w Wenezueli?
Nie można tego, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w Wenezueli, nie można tego dyskredytować w tej chwili. Czy do tego rzeczywiście dojdzie, to jest inna kwestia, no ale widzieliśmy, że bardzo szybko decyzją prezydenta siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przesunęły swoje zdolności marynarki wojennej na wybrzeże Wenezueli i to może też się stanąć na wybrzeże Grenlandii. To nie jest wykluczone.
No ale co by to oznaczało? Jak by to wyglądało? Czy siły amerykańskie, nie wiem, jakieś siły specjalne, powiedzmy Delta Force, wezmą w jasyr teraz władzę Grenlandii?
Myślę, że do czegoś takiego nie dojdzie, ale rzeczywiście tą obecność sił zbrojnych Ameryki gdzieś wokół wyspy może być elementem dalszej presji.
A gdyby za tą presją rzeczywiście poszło coś realnego, czy nie groziłoby to pęknięciem tego układu transatlantyckiego? Co by się stało z NATO w tym momencie? Tak,
zdecydowanie to by pogorszyło sojusz i to niesamowicie. Biorąc pod uwagę atak jednego sojusznika na terytorium drugiego sojusznika, no tutaj by powstał niesamowity kryzys wokół sojuszu i w sojuszu.
Ale na czym to by polegało? Czy nie jest tak, że Europa jest troszkę bezzębna, że w tym momencie no, byłyby pewnie jakieś oświadczenia buńczuczne, jakieś asertywne komunikaty, ale z drugiej strony Europa chyba nie ma żadnych możliwości realnych, żeby przeciwstawić się takiemu aktowi?
To tutaj jest rzeczywiście ciężko powiedzieć, jaka by była reakcja Europy, jeżeli by doszło do takiego zbrojnej interwencji Stanów Zjednoczonych, czy na przykład Francja by wysłała jakieś siły zbrojne, tak jak prezydent Macron już kilkakrotnie zapewniał, że może, jaka by była reakcja też Kanady na przykład, która leży bezpośrednio w okolicy Grenlandii no i Stanów Zjednoczonych, więc tutaj jeszcze bardzo ciężko powiedzieć, do jakiego scenariusza mogłoby dojść, gdzie Europejczycy i co Europejczycy.
Ja się obawiam takiej puszki Pandory w tym momencie, dlatego że te wszystkie jakieś takie zatargi, te pęknięcia w ramach NATO mogłyby odrzeć, prawda? No, ostatnio z takim niepokojem obserwujemy relacje pomiędzy Grecją a Turcją, prawda? Znowu jest jakiś taki układ tutaj na Morzu Śródziemnym, który może, układ z Izraelem między innymi, który może doprowadzić do takiej lokalnej zawieruchy na Morzu Śródziemnym. No doszłyby do tego jeszcze zatargi tam na północnym zachodzie. No to rzeczywiście byłoby super groźne.
Oczywiście, tutaj bez dwóch zdań, zbrojna działalność Stanów Zjednoczonych na Grenlandii by zdecydowanie pogorszyła relacje transatlantyckie, a może nawet pogorszyła do takiego stopnia, że tutaj całkowite odejście by było od Waszyngtonu ze strony części europejskich stolic.
No właśnie, czy my, panie doktorze, mamy do czynienia z takim nowym układem teraz, bo no, jest taka przemeblówka świata globalna, prawda? No widzimy, że coraz bardziej te potęgi zachowują się asertywnie, no, chcą oznaczyć dokładnie te granice swoich wpływów. No, mowa wprost w tej strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, że jest powrót do właśnie tej doktryny Monroe, prawda, prezydenta Jamesa Monroe z 1823 roku, prawda, kiedy no, Stany Zjednoczone wyznaczyły taki swój obszar, prawda, gdzie będą bronić się przed ingerencją innych mocarstw. Zresztą ta doktryna, ta strategia była później rozszerzana, jeszcze modyfikowana, prawda? No i teraz mamy do czynienia z takim super podziałem świata znowu. Czy Rosja i Chiny będą też na tej samej zasadzie zakreślać strefy swoich wpływów?
Ja myślę, że będą dążyły do tego, patrząc na to, co Stany Zjednoczone i ta administracja robi. Tak jak pan słusznie zasygnalizował, wprost jest powiedziane w strategii, najnowszej strategii bezpieczeństwa narodowego administracji Trumpa, że tutaj dojdzie do tych sfer wpływów i tak dalej. Widzimy, że prezydent Trump dąży do tego, żeby stworzyć tą strefę wpływów w półkuli zachodniej, patrząc na to, co zrobił w Wenezueli, teraz z Grenlandią, naciski na Kanadę i tak dalej. Mowa o Panamie też była oczywiście, tutaj tego też nie można zapomnieć, Kuba. Więc zdecydowanie mi się wydaje, że tutaj te większe mocarstwa, Rosja, Chiny, India na przykład, mogą też dążyć do tego, żeby swoje strefy wpływów próbować stworzyć w swoich podwórkach i regionach świata.
Panie doktorze, czytałem właśnie taki bardzo ciekawy tekst Ann Applebaum, która zarysowała właśnie taką rodzącą się nową architekturę światową w swoim eseju. I ona wprost nawiązała do George'a Orwella, do powieści 1984, gdzie właśnie takie bloki ze sobą walczyły, oceania, prawda, między innymi. Czy Trump stwarza taką oceanię, która będzie walczyła z innymi blokami tam właśnie bardziej na wschód?
Myślę, że w myśli tej administracji prezydent Trump przygotowuje Stanów Zjednoczonych do takiej walki.
Co to znaczy? Co to znaczy w przyszłości? Potrafi pan nakreślić jakiś scenariusz? Dojdzie do takiej globalnej wojny i to realnej wojny, a nie tylko cyberwojny, nie tylko wojny hybrydowej?
Znaczy, no, na chwilę obecną to ciężko mi powiedzieć, no, ale rzeczywiście wszystko jakby administracja układa pod rywalizację Stanów Zjednoczonych z Chinami w przyszłości.
Na razie widzimy taką grę w statki, prawda? No, okazuje się, że Stany Zjednoczone bardzo mocno kontrolują te jednostki, które wypływają z ropą z Wenezueli. Rosja się burzy tutaj i może dojść do jakiejś takiej otwartej rozgrywki właśnie na, nie wiem, na Atlantyku czy na innych akwenach?
Myślę, że oczywiście może dojść do takich rozgrywek, może nawet dojść do takiej rozgrywki w Arktyce też, gdzie Rosja ma swoje ogromne wpływy.
No właśnie, zmienia się też klimat, prawda? Bo to też jest bardzo istotne, że zmienia nam się klimat i teraz ta droga północna, prawda, kiedyś no, pod lodem może być szlakiem transportowym. Stąd to zainteresowanie także tych mocarstw, takich jak no, chociażby Chiny, których nie kojarzyliśmy z północą globu, prawda? Więc tam się też rozgrywa poważna batalia. Myśli pan, że w najbliższym czasie dojdzie do jakiegoś kolejnego przełomu właśnie w tym rejonie świata?
Ja osobiście myślę, że może dojść, tak.
Bardzo dziękujemy, panie doktorze. Doktor Paweł Markiewicz, kierownik Biura Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Waszyngtonie, był gościem radia RMF24. Informujemy was na bieżąco, ale także komentujemy najważniejsze sprawy.